Zanim pastor Jack będzie usługiwał, ja zaśpiewam jedną pieśń jeszcze, która jest związana z tym tematem, na który on będzie usługiwał. Choć serce moje ból ostry rwie, nie pytam, czemu tak dzieje się. Choć serce moje ból ostry rwie, nie pytam czemu tak dzieje się. Tu odpowiedzi nikt nie da mi. Odpowiedź znajdę u nieba drzwi. Kiedy zabłyśnie świt wiecznego dnia, porozmawiamy mój Pan i ja. Gdy wszystkim bólom nadejdzie kres, tam on mi wyjaśni powód moich łez. Zaufam jemu, on drogę zna, chociaż wokoło gęstnieje mgła. Nie będę pytać, lecz zawsze rad za moim Zbawcą pośpieszę w ślad. Kiedy zabłyśnie świt wiecznego dnia, porozmawiamy mój Pan i ja. Gdy wszystkim bólom nadejdzie kres, tam on mi wyjaśni powód moich łez. Choć często śmiechem pokrywam łzy, gdy drugim słońce codziennie lśni, nie pytam czemu taki mój dział. Kiedyś się dowiem w przybytku chwał. Kiedy zabłyśnie świt wiecznego dnia, porozmawiamy mój Pan i ja. Gdy wszystkim bólom nadejdzie kres, tam on mi wyjaśni powód moich łez. Chwała niech będzie naszemu Panu.
Jeszcze raz witam, kochani. Może ktoś nie był rano, jest teraz. Niektórzy byli rano, nie ma ich teraz. Wierzę, że jesteśmy w dobrym miejscu, we właściwym czasie. Halleluja. W życiu wierzącego człowieka ja nie wierzę w takie przypadki, jak ludzie w tym świecie. Jeżeli chodzimy za Bogiem, jeżeli chodzimy za Nim, jeżeli chodzimy w Nim, ja wierzę, że Duch Pana prowadzi nas we właściwym kierunku. I możemy usłyszeć to, nie co my chcemy, ale co Pan chce do nas powiedzieć. Nim będę usługiwać, chciałbym przekazać pozdrowienia. Tam dostałem, przypomniano dla mnie przez brata, pozdrowienia z Grimpon, tam od niektórych z tego zboru i również od tych, którzy mieli wielkie chęci, bo 4 osoby właściwie miały jeszcze jechać, przynajmniej mówili, no ale stało się tak, że nie pojechali z różnych przyczyn, a więc przyjmijcie również od tych tam od nas z Southamboy. I wierzę, że będziemy mogli zawieść od was. Ok? Zgadzacie się? Ok, dobrze. A chciałbym podziękować jeszcze raz za wasze serce. Nie będę wymieniał po imieniu. Przede wszystkim za pastora i za tych, co tam w kuchni przygotowywali gościnnie, ubłogosławili, za wasze dobre rozmowy z niektórymi osobami, za drogiego pastora, którego znałem z opowiadania i on słyszał o mnie z opowiadania, ale żeśmy się poznali osobiście tutaj. Błogie chwile, błogosławione i wierzę, że niezmarnowane. I również z innymi osobami. Alleluja, Bóg jest dobry. Śpiewaliśmy, że nasz Pan jest wielki. Wierzymy w to i On się nie zmienia. Wierzymy w to. A więc możemy oczekiwać wielkich rzeczy. Alleluja, Bóg jest wspaniały. A więc w porannym moim zwiastowaniu poruszyłem temat o przykrych naszych doświadczeniach. Nazwałem je ciemnymi chmurami, czy porównałem ich do ciemnych chmur. I podzieliłem te bolesne przeżycia na 2 grupy. Do pierwszej grupy zaliczyłem te przeżycia, które zostały wywołane z naszego powodu. Chodzi tu o nieodpowiednie nasze życie. Natomiast teraz wieczorem zajmiemy się 2 grupą i są to chmury, które nadciągają nad nasze życie, ale nie z naszego powodu. Jest to 2 część tego samego tematu, gdy ciemna chmura zasłania niebo. Rano wspomniałem o złym czynie uczynionym przez Dawida. Abyście nie pamiętali Dawida z tej strony tylko, bo to było mało przypadków w życiu tego męża Bożego. Więcej było dobrych rzeczy i możemy wiele się nauczyć z życia Dawida. Ale również jak śledzimy jego życie, czytając Pismo Święte, to zauważamy, jak wiele przykrych przeżyć on spotykał. Jak wiele przykrych rzeczy on spotykał. Nie mam na myśli te rzeczy, które były wywołane z powodu jego grzechu, ale które były niezależne od niego. Na przykład Psalm 109, 4-5 werset. Takie słowa on wypowiedział w swoim czasie. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją. Psalm 35, werset 7, czytamy takie słowa. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, bez przyczyny wykopali dla mnie dół. A więc nic dziwnego, gdybym usłyszał od kogoś z was, że różne podobne sytuacje przechodzicie w swoim życiu. Werset 11-16, ten sam psalm, 35, psalmista Dawid powiada takie słowa. Powstają złośliwi świadkowie, pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobre, jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat. Jak opokojący matkę chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykałem, oni się cieszą. i zbierają się przeciw mnie. Niegodziwcy zbierają się potajemnie. Szarpią mnie nieustannie. Jak obłudnicy wyśmiewają mnie, zgrzytają na mnie zębami swymi. A więc psalmista Dawid doświadczał to w swoim życiu. Dla niego nie było to obce. Chociaż był człowiekiem nazwany według Bożego serca. I to nie dlatego, że on tak się nazwał, ale to Boża opinia była o nim. Dawid po zwycięstwie Goliata, gdy został zięciem króla, zamiast cieszyć się, że mam teścia króla, gdybyście wy mieli teścia, albo gdyby mój teściu był królem czy prezydentem Ameryki, czy tutaj dla was Kanady, o, jaki szacunek, jaka cześć, a być może wiele innych rzeczy, mam na myśli tych doczesnych, po prostu on by mógł zaopatrywać czy pomagać dla mnie, dlatego że mam bogatego teścia. Ale w życiu Dawida było odwrotnie. Nie tylko Dawid miał wrogów, Filistyńczyków, ale również wrogiem okazał się jego teść. Teść. Pierwsza księga Samuela, 19 rozdział, 10-11 werset czytamy. Chciał Saul, czyli jego teść, przebić Dawida włócznią i przygwoździć go do ściany. Lecz ten wymknął się Saulowi, tak iż tamten wbił włócznię w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się. Tejże nocy wysłał Saul oprawców pod dom Dawida, by go pilnowali i rano go zabili. Lecz Michal, jego żona, doniosła o tym Dawidowi, mówiąc, jeżeli w ciągu tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro zostaniesz zabity. A więc z Pisma Świętego widzimy, że Dawid doświadczał wiele niebezpieczeństw, ale w tych trudnych przeżyciach nauczył się ufać Bogu, który nie zostawił go samego, ale go ochraniał, gdy śmierć zaglądała mu w oczy. I wiele przykładów byśmy mogli mnożyć z jednego tylko męża, Dawida. Z Pisma Świętego widzimy, że Dawid ufał Bogu. On nie pokładał nadzieję, że on sam się uratuje. Oczywiście czynił wszelkie kroki w tym kierunku, jeżeli widział niebezpieczeństwo, a więc starał się odejść od tego miejsca, aby być w ochronnym miejscu. Ale zawsze ufał Bogu, że jeżeli Bóg go nie ochroni, to wróg go dosięgnie. Kiedy czytamy o Pawle, również możemy wiele przykładów wyczytać ze wspaniałego męża, apostoła, wielkiego apostoła, gdzie możemy wiele nauki zasięgnąć, wiele porady z jego listów, ale również widzimy, że on nie miał życia usłanego różami. Pomimo tego, że był tak wielkim mężem Bożym, apostołem. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 8-10 wersetu, czytamy. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, apostoł Paweł udzieli się z wierzącymi, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni. Także nieomal zwątpiliśmy o naszym życiu. To powiedział Boży mąż, Boży sługa. On nie był w tych miejscach, gdzie nie powinien być, ale on przebywał tam, gdzie Bóg go posyłał. I tego doświadczał. A więc i powiedział takie słowa dalej, 9 werset. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Abyśmy nie na samych sobie polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. I kiedy czytam ten opis i w jaki sposób apostoł Paweł wypowiadał się i przez to utwierdzał innych wierzących, jest to niesamowite. Przynajmniej jest to wielka lekcja i wielkie zachęcenie dla mego życia. Kiedy ja przechodzę, można powiedzieć, odrobinę tego, co przychodził apostoł Paweł. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, ja nie wiem, co ty przychodzisz. Ja nie wiem, na jakim odcinku życia ty się znajdujesz. Jaka trudność być może jest tuż za tobą i tuż przed tobą, albo w trakcie ją przechodzisz. Ale Bóg wie dokładnie. Bóg wie dokładnie. I ja chcę zagwarantować tobie nie moją gwarancją, ale gwarancją Pisma Świętego i obietnicą z Bożego Słowa, że ten Bóg najlepiej wie, co ty przechodzisz i On najlepiej może tobie poradzić i On chce tobie pomóc. Halleluja! Bóg się nie zmienia. Bóg się nie zmienia. Nasze uczucia, czasem my odczuwamy, że Bóg jest tak blisko, a czasami być może tak jakby gdzieś był za chmurami. Bez względu na to, cokolwiek czujesz, bez względu na to, jak czujesz, na podstawie Pisma Świętego Bóg jest blisko ciebie. On jest blisko ciebie, a szczególnie, kiedy tobie najtrudniej. Halleluja. W drugim liście do Koryntian również ten sam mąż Boży, apostoł Paweł w 11 rozdziale, 23 werset do 27 powiedział takie słowa. Byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień, noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwa, na rzekach, w niebezpieczeństwa od zbójców, w niebezpieczeństwa od rodaków, w niebezpieczeństwa od pogan, w niebezpieczeństwa na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. I w trudzie, w znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimnie, w nagości. Apostoł Paweł dokładnie znał życie. I on nie był, że jako apostoł Paweł wszyscy przed nim się kłaniali. On nie był człowiekiem, przed którym były zawsze wszędzie drzwi otwarte. Nie. Jak wiele razy. Nie tylko, że drzwi były zamknięte. Ja mam na myśli, wierzący ludzie zamykali drzwi przed nim. A on dla niektórych z nich być może przyniósł wcześniej Ewangelię. Apostoł Paweł to przeżył wszystko na swojej skórze. Jeszcze na dodatek do tego wszystkiego Paweł doświadczył jeszcze czegoś innego. I to jest dla niektórych trudne do zrozumienia. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, 7-8 werset. Bym się bowiem z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, apostoł Paweł powiedział, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana. Bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Wiemy, że Bóg akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o prośbę apostoła Pawła, nie wysłuchał. Dlatego, że Boża moc przejawiała się akurat. Bóg znał dokładnie, jak najlepiej, żeby Boża moc przejawiła się w życiu apostoła Pawła i akurat ta prośba nie została wysłuchana. Można by było mówić o bogobojnym Jobie. Wspaniała księga. Ileż on ucierpiał. A przecież był mężem prawym, taką opinię miał u Boga. A jednak w niesamowity sposób przechodził tyle boleści w swoim życiu. Lawinę. Skoro wierzymy, że Bóg okazuje dobrość względem człowieka oraz pragnie naszego pokoju i szczęścia, to pojawia się następujące pytanie. I być może to pytanie masz w swoim sercu dzisiaj. Jeżeli jest to prawdą, że Bóg nas kocha, że Bóg mnie kocha, to dlaczego nie z naszego powodu spotykają nas różne przykre doświadczenia? Dlaczego? Czy Bóg nie mógłby nas inaczej przeprowadzić albo zachować od tego? I te doświadczenia przychodzą tak jak ciemna chmura, bez zaproszenia. Warto się zastanowić, jaka jest przyczyna. Bo jeżeli wyraźnie to zrozumiemy, to już na samym początku tego przykrego doświadczenia będziemy mieli jaśniejsze spojrzenie na to, co przechodzimy. Nie tak szybko wciągniemy się w narzekanie, jak często wierzący ludzie po prostu wciągną się i zaczynają narzekać. Zamiast zaufać Bogu i powierzyć to Bogu, nawet jeżeli nie rozumiem tej sprawy do końca, to zaczynają narzekać. I diabeł wykorzystuje tę sytuację w odwrotnym kierunku. A zamiast kroczyć wiarą, nawet wtedy, kiedy nie widzimy mostu do przejścia na drugą stronę. Ja wam przyznam się i powiem prawdę. Wiele razy nie widziałam, jak przejść na drugą stronę. I to trzeba wiary. My jesteśmy wierzącymi ludźmi. My musimy używać wiary. Musimy powiedzieć, Panie, ja nie wiem. Panie, ja dokładnie nie widzę. Ale ja ufam Tobie. Ja ufam Tobie w imieniu Twoim. Ja robię ten krok. Wpierw upewnijmy się, kto posłał na nas niektóre doświadczenia, czy niektóre problemy, czy trudności, które my przeżywamy. Dlatego, że często ludzie, niektórzy, za szybko mówią, dlaczego Pan posłał to na mnie. Nie wszystko, co my przechodzimy, czy przeżywamy, Pan posyła na nas. Nie wszystko. No. Zamiast powiedzieć, okaż swoją moc, Panie, abyś uwielbił się w tym moim przeżyciu, to czasami my mówimy, dlaczego posłałeś to, Panie, na mnie. Powinniśmy zmienić troszeczkę nastawienie czy kierunek. I chciałbym tutaj podkreślić Boża moc i Boża chwała. Te dwa elementy są bardzo ważne. Bardzo ważne. Zwłaszcza i szczególnie, kiedy przechodzimy najtrudniejszy okres. Boża moc i Boża chwała. Co Bóg chce dokonać przez to w moim życiu? Jak Bóg chce to wykorzystać dla swojej chwały? W Ewangelii Jana w 9 rozdziale czytamy o przywróceniu wzroku przez Jezusa dla ślepego człowieka. Może odczytam od 1 do 4 wersetu. Ewangelii Jana 9 rozdział. A przychodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Na pewno nie muszę mówić, że życie ludzi ślepych jest przykre. Nie znam tego przeżycia i dzięki Bogu, że Bóg mnie ochronił od tego. I możemy dziękować Bogu. Jesteśmy więcej jak milionerami, bo milion jest to za mało. Wiele ludzi by oddało daleko więcej, gdyby miało pół świata, jeżeli chodzi o wartości, te pieniądze czy cokolwiek, bo oddało, jeżeli są ślepimi, aby odzyskać wzrok. Dzięki Bogu, że my nie mamy ślepoty, ale być może przed Bogiem w sensie duchowym, w jakim stopniu ona czasami nas dotyka. I widzimy, że kiedy Jezus przechodził z uczniami, tam dziwna rzecz się stała, kiedy czytamy uważnie. Uczniowie bez większego namysłu, szybko i zdecydowanie stwierdzili. Od razu tak jakby wydali wyrok. Czy to się nie zdarza dla kogoś z nas? Kiedy widzimy daną sytuację u kogoś? Oni stwierdzili tak. Ktoś w rodzinie ślepego zgrzeszył. Ktoś zgrzeszył. Ale kto? Ludzka ciekawość zawsze chce dowiedzieć się czegoś więcej. Taką ciekawość mieli również uczniowie. Dlatego zapytali swojego nauczyciela, kto zgrzeszył. On czy rodzice jego, że się ślepym urodził. Nie pytali, czy zgrzeszył, ale kto zgrzeszył. Kochani, jest to nauka i ostrzeżenie dzisiaj dla mnie i dla ciebie. Abyśmy nie robili to, co zrobili uczniowie. Oni nie byli dla nas, czy nie są dla nas akurat w tym momencie, w tym przypadku przykładem. Nie bierzmy od nich przykładu. Bądźmy ostrożni i nie osądzajmy pochopnie, zwłaszcza tych, którym już jest ciężko z powodu ciemnych chmur, które przeżywają i doświadczają w swoim życiu. Jak wiele razy zauważyłem, że wierząca osoba zamiast pomóc, zamiast podać rękę i podnieść, modlić się, błogosławić, powiedzieć dobre słowo, to czasami po prostu pogłębia głębiej daną osobę, która już jest dość nisko. A więc kto zgrzeszył? Nie czyńmy tego. Nie stawiajmy za szybko innym ludziom naszą diagnozę. Bóg nas nie powołał do tego. Aby nie okazało się, że jest omylna, bo bardzo często tak się zdarza. Zadane pytanie przez uczniów było to związane z tym, że według Żydów cierpienie, a także ślepota są wynikiem grzechu. I oni na tym bazowali. I oni już nie mieli innych pytań, tylko od razu, kto zgrzeszył. Jezus odpowiada kontrowersyjnie, że nikt nie zgrzeszył. Wyobraźmy sobie, jakie zaskoczenie musieli mieć uczniowie, gdy usłyszeli od Jezusa tak dziwną dla nich odpowiedź. Oni tej odpowiedzi od Jezusa nie oczekiwali, ale tylko czekali na potwierdzenie tego. I tylko, czy on, ten ślepy, czy rodzice? Kto, Panie, kto? Jezus pokazuje tutaj inne niż wywołane grzechem oblicze cierpienia. I to, że Bóg może każdą sytuację wykorzystać tak, jak chce. Niektórzy ludzie myślą na podstawie odczytanego fragmentu o tym ślepym, że ten człowiek był ślepym z woli Boga, który chciał objawić swoją chwałę poprzez przywrócenie wzroku ślepemu. Oczywiście, kiedy czytamy, Jezus, kiedy widział tego człowieka ślepego, jest. On chciał mu pomóc i on zdecydował się jemu pomóc. I on przywrócił jemu wzrok. Ale czy Bóg zaplanował od samego początku, aby ten człowiek był ślepy, dlatego aby tylko Jezus, kiedy zobaczył tego ślepego człowieka, dokonał cudu na oczach tych uczniów? Czy Bóg już zawczasu zaplanował specjalnie, żeby ten człowiek urodził się ślepy, inny jak inni, żeby nie widział? Czy mogło być to prawdą, że ślepota tego człowieka odegrała rolę w jakimś dalekosiężnym planie, aby następnie w jego życiu dzieło Boże mogło się w sposób oczywisty zamanifestować? Dlaczego Bóg miałby uczynić kogoś niewidomym na najlepszą część jego życia, tylko po to, aby pewnego dnia go uleczyć? Czy aby dowieść swoich możliwości? Czy Jezus musiał to robić? Nie musiał. On był Bogiem, przyjąwszy ciało ludzkie i on był i pozostał nadal. On nie musiał pokazywać i udowadniać. I on po to nie przyszedł, ale przyszedł, aby wykonać wolę swojego Ojca. A więc Jezus nie musiał dowieść swoich możliwości. Czy Bóg chce odbierać chwałę w ten sposób? Ja mam inne zrozumienie. Myślę, że nie. Bóg, który jest miłością, aby się sławić, mógł oczywiście znaleźć sobie mniej dokuczliwy sposób. Udręczenie kogoś tylko po to, by zdobyć chwałę poprzez usunięcie zeń udręki, wygląda bardziej na dzieło kogoś złego. A więc na naszego wroga, szatana, a nie na Boga. Biblia mówi, że Jezus przyszedł zniweczyć dzieła diabelskie. Pierwszy list Jana, 3:8. Jego służba miała na celu uzdrawianie tych, którzy byli udręczeni przez szatana. Dzieje apostolskie, 10:38. Ewangelie nigdzie nie przedstawiają Jezusa jako leczącego udręczonych przez Boga. Ja nie odczytałem od pierwszej kartki do ostatniej. To szatan, to nie Bóg jest źródłem zła. Szatan jest tym, który sprawuje władzę nad wszystkimi królestwami świata. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 5, 6 werset. I zadaniem Jezusa jest zmiażdżenie jego głowy. 1 Mojżeszowa 3, 15. Pan toczył i stale toczy wojnę z diabłem o królestwo. Najpierw związując mocarza, a następnie dzieląc jego łupy. Jezus powiedział w Ewangelii Marka, 3 rozdział, 22 werset do 27. I Pismo Święte wskazuje, że cały świat jest poddany jego demonicznej kontroli. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 19 werset. A to, co Jezus uczynił i wciąż czyni, ma przerwać niecny program szatana, który sprawuje na tej ziemi. Przez uzdrowienie Jezus to dokonywał i uwolnienie tylu ludzi, ile tylko zechce zwrócić się do Niego o pomoc. Jezus dzisiaj to dokonuje, dlatego że On się nie zmienia. W tym scenariuszu nie ma żadnego miejsca, które wskazywałoby na Boga jako powodującego utratę wzroku u ludzi. Jezus przyszedł, aby otwierać oczy, co by było sprzeczne z Jego naturą i charakterem. Domniemanie, że zrobił to Bóg, oznaczałoby ignorowanie duchowej wojny przedstawionej w Piśmie Świętym. A zatem dlaczego ten werset zdaje się wyrażać, że ślepota człowieka miała na celu ukazanie dzieła Bożego? Kiedy czytamy, tak to dla wielu z nas się rzuca w oczy. Ponieważ współcześni tłumacze nieściśle przełożyli ten fragment z języka greckiego. Kiedy weźmiemy Biblię Warszawską, jest tam użyty zwrot na nim, czyli na ślepym. A więc na ślepym człowieku miała się Boża moc okazać. W Biblii Tysiąclecia i w Biblii Gdańskiej w tych tłumaczeniach jest podobnie napisane. A więc ślepota człowieka miała się Boża moc ukazać w ślepocie człowieka. Ta tradycyjna interpretacja pochodzi z deklalu, z dyktatu teologii, według której Bóg panuje nad wszystkim, co na ziemi się dzieje. Czyli cokolwiek się wydarza, zachodzi według Jego bezwzględnego planu, realizującego to, o czym On zawsze wiedział, że się wydarzy. Wiele ludzi różne rzeczy mówili do mnie, nie ma czasu, żebym mówił. I dlatego tak jakby obwiniają Boga, nie rozumiejąc dokładnie Pisma Świętego, o czym Pismo Święte mówi. Taka interpretacja prowadzi do nierozwiązalnych sprzeczności, dlatego dobrze jest wiedzieć, że istnieje jeszcze inne biblijne, praktyczne wytłumaczenie. Na przykład dokładniejsze tłumaczenie tego samego fragmentu znajdujemy w Biblii Poznańskiej. Już inaczej ono brzmi. W Biblii Warszawsko-Praskiej. Na przykład użyte tam zostało słowo przez Niego. Nie na Nim, nie na ślepym, ale przez Niego. Aby Boża chwała się objawiła. W Nowym Testamencie grecko-polskim, akurat zaglądałem, wydanie interlinearne, ten werset przetłumaczono następująco. Odpowiedział Jezus, ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego, ale aby stały się widoczne dzieła Boga w nim. Jest zasadnicza różnica w tłumaczeniu na nim, a w nim. Jezus odpowiedział uczniom, nie z powodu grzechu, ten człowiek jest ślepy. I to była pełna odpowiedź Jezusa na zadane pytanie. Ale po odpowiedzi Jezus coś dodał więcej. I powiedział, poruszając bardzo ważny, już odrębny temat, aby w nim dzieła Boga mogły się objawić. Kiedy Jezus widział potrzebę człowieka, On widział rozwiązanie tej potrzeby. Dlatego Jezus objaśnił uczniom, że musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Tam jest dokładnie ten opis, o tym mówi. Póki jest dzień, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. I takie tłumaczenie przywraca dorzeczność biblijną. Bardziej rozumiemy, co Pismo Święte chce do nas przez ten fragment powiedzieć. Jezus pokazuje nam, że nie należy pytać, kto zgrzeszył, ale co my powinniśmy zrobić w tej sytuacji, kiedy widzimy człowieka w potrzebie. On nie prowadzi nas ku jakimś tajemniczym domysłom odnośnie przyczyn ślepoty człowieka, ale walczy o jego uzdrowienie, odrzucając pragnienie uczniów odnośnie poszukiwania winnego. Jak wiele wierzących właśnie ma największe zadanie, czyniąc to, co uczniowie zrobili. To również wpisuje się dobrze w kontekst, ta wypowiedź, ponieważ Jezus kieruje rozmowę na konieczność wykonywania dzieł Bożych wszędzie tam, gdzie jest tylko możliwe. I kiedy widzimy sytuację, że ktoś potrzebuje pomocy, to zamiast pytać się, skąd to się wzięło, jak to przyszło i tak dalej, albo pogłębiać człowieka jeszcze bardziej w depresji, to pokaż jemu Jezusa, który jest przy nim i chce jemu pomóc i rozwiązać. Kiedy jesteś z Jezusem, kiedy przychodzisz do tego człowieka, kiedy Jezus jest w tobie, Jezus chce coś dokonać przez ciebie. Jezus się nie zmienił. Tłumaczenie, aby się na nim objawiły dzieła Boże, do brzmienia niech w nim objawi się dzieło Boga, te dwie interpretacje różnią się znacznie od siebie. Bardzo podobne, dużo ludzi nawet nie zauważa, ale jest bardzo wielka różnica. Przez korzystanie greckiej gramatyki wyraz z kontekstem możemy widzieć, dlaczego odpowiednia ta jest właściwsza. Werset trzeci może być zinterpretowany raczej jako polecenie, a nie dociekanie. Dlaczego ten człowiek się ślepym urodził? Wiemy, jak często używamy języka, na przykład, aby wyrazić nasze zamiary albo nasz cel. Na przykład zdanie, czytam Biblię, aby zbliżyć się do Boga. Ujawniamy, że celem naszego czytania jest przybliżenie się do Boga. Cel. Czasami korzystamy z poleceń. Na przykład, czytaj Biblię i przybliż się do Boga. Jest to różnica. Jest to polecenie. Język grecki posługuje się zarówno sposobami wyrażania celu, jak i rozkazywania. I w tym celu korzysta ze słowa hina, zazwyczaj tłumaczonego jako że albo tak więc. Wraz z czasownikiem w trybie łącznym. I gdy Grek używa hina wraz z czasownikiem w trybie łącznym, to może opisywać albo cel, albo polecenie. To może zarówno wyrażać dociekanie, dlaczego coś się zdarzyło, jak też może wyrażać polecenie zaistnienia jakiegoś zdarzenia. Aby wyrazić jedno i drugie, zostaje użyta ta sama forma. Tak samo pisze. I to wygląda jota w jotę, ale znaczenie jest zupełnie odmienne. Kiedy hina z czasownikiem w trybie łącznym komunikuje cel, to mówimy o klauzuli celu. Gdy jest taka sama forma wyrażania polecenia, to występuje klauzula polecenia. Teraz zechciejmy przyjrzeć się przykładom zaczerpniętym z Biblii. Pamiętamy, że klauzula celu wskazuje, dlaczego coś zdarzyło się. Czyli ukazuje zamysł działania, zamysł działania. Tu występuje hina plus tryb łączny klauzuli celi. Na przykład Ewangelia Jana, 19 rozdział, 13 werset. Tam pisze, że dzieci były doń przynoszone, aby tam jest greckie hina plus tryb łączny, on kładł na nie ręce. Te dzieci zostały przyniesione do Jezusa w tym celu, aby on położył swoje ręce i modlił się. I to wyrażone jest po grecku przez słowo China w przekładzie aby. Z czasownikiem położył w trybie łącznym. Jednak w innym wersecie, również mówiącym o nakładaniu rąk, istnieje taka sama grecka forma, taka sama, China z czasownikiem w trybie łącznym, ale tym razem to interpretuje się jako polecenie. Na przykład Ewangelia Marka, 5 rozdział, 23 werset. Przyjdź, włóż na nią ręce. A więc przyjdź, włóż po grecku China plus tryb łączny na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie, żyła. China plus klauzula łączna została przetłumaczona jako włóż na nią ręce, co ma formę polecenia, nie celu. Wśród tłumaczy czasami nie ma zgody odnośnie znaczenia formy celu albo polecenia. I dlatego w różnych tłumaczeniach są te różnice. Dlatego jeżeli jest możliwe, a zwłaszcza kiedy mamy jakieś wątpliwości, jeżeli jest możliwe, warto zajrzeć do tłumaczenia polsko-greckiego. Forma przekładu, niech dzieło Boga zostanie ujawnione w nim, najlepiej pasuje do kontekstu wersetu, że Chrystus ma uzdrawiać ludzi, gdy trwa jego służba. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 4, 5 werset. To również najlepiej koresponduje z pełnym zakresem czterech Ewangelii. Ponieważ Jezus podczas sprawowania swojej służby niweczył dzieła diabelskie. O tym wyraźnie czytamy. Po to Jezus przyszedł. Uzdrawiał ludzi gnębionych przez szatana. Dlaczego też interpretacja wersetu, jakoby ślepota człowieka była tajemnym celem Boga, jest to bezpodstawne. Czy ślepota wygląda na dzieło Boże? Oczywiście, że nie. Czy ten człowiek był dręczony przez Boga? Nie może to być. Jezus wszystko naprawiał. Jezus wskazywał coś innego, kiedy zobaczył tego człowieka. On wskazywał, że ja chcę rozwiązać tego człowieka, chcę uzdrowić jego, chcę dać mu wzrok. Uczniowie mówili, kto zgrzeszył. A więc za co, innym słowem, on został ukarany? Jezus powiedział, niech dzieło Boga okaże się w nim. I takie powinniśmy mieć zrozumienie i spojrzenie, gdy widzimy potrzebę u siebie i u innych ludzi. Kiedy widziałem moją potrzebę wiele razy, mógłbym mówić wiele przykładów. Wiele razy pytałem się, Panie, co chcesz uczynić przez to? I niechaj będzie Twoja wola. Panie, dokonaj tego. Nie chciałbym uchybić w tym. Chciałbym rozpoznać dokładnie. Uwielbi imię Twoje. Jezus zwrócił uwagę uczniom, przypominając im, że oni także muszą wykonywać dzieła Boga w każdym dniu. Kiedy właśnie była rozmowa, kiedy usłyszeli odpowiedź inną od Jezusa, nie tą, co oczekiwali. Ten fragment nie maluje Boga kapryśnego, który sprawia, że człowiek cierpi utratę wzroku w celu uzdrowienia jego ślepoty. Lecz raczej objawia Boga kochającego, bo takim On jest. Boga, który chce pomóc, dlatego że On wysłał swojego Syna. Boga, który chce wyzwolić ludzi z presji diabelskiej, z presji depresji czy z różnych zwięzłów grzechu przez ofiarę Chrystusa Pana. Może powiem tylko jeden przykład z mojego życia i będę kończył. Dość długi, chciałbym się skrócić. Kiedy podjąłem wezwanie, wierzyłem, że jest od Boga. Miałem nowy dom, piękny dom, biznes, 5 samochodów na driver. Moja żona nie musiała chodzić do pracy. Miała 2 nowe samochody. Ja miałem 3 bagażówki. Wyposażony dom, luksus. W kościele pracowałem. A więc czego więcej? Ale czułem, że Bóg mnie kieruje gdzie indziej. I zacząłem pomału decydować się, wpierw jedną rzecz, wpierw drugą i później zacząłem sprzedawać dom. Dlatego wiedziałem, czy odczułem, że Bóg mnie kieruje do nowego rodzaju pracy, aby się przeprowadzić. Zaczęliśmy robić tam nabożeństwa. Dojeżdżałem od nas prawie 100 mil w jedną stronę, czyli 150 kilometrów. Z moją żoną późno w nocy wracaliśmy, każda niedziela. Samochód zjeździliśmy bardzo szybko. Zaczęliśmy robić nabożeństwa w domu u bratanka brata Michała Chydzika. I po jakimś czasie, kiedy postawiłem dom na sprzedaż, nie ma kupca. Za drugi dom. Białe karpety w living room. Wszystko na luksus. Żadnej oferty nie było. Jedna agencja sprzedawała. Druga agencja sprzedawała. I tam zaczęli się modlić, żebym ja przyjechał tam do Southampton. A ja miałem inne plany, ale tam pomagałem. Nawet chciałem jechać do Detroit. W Detroit do tej pory nigdy nie byłem. Ale zacząłem tam pomagać, pracować każda niedziela wieczorem po naszym nabożeństwie. I kiedy sprzedałem jeden mikrobus nowy dla tego człowieka, kiedy on przyszedł do mojego domu, zobaczył, wow. Ja powiedziałem, ja ten dom też sprzedaję. Te meble też sprzedaję. Dlaczego? Co? Jak tego? Żeby skrócić. Ja mówię, że człowiek niewierzący, jak powiedzieć, jak wytłumaczyć. Ja mówię, że Bóg powołuje mnie. Po prostu no, chcę się przeprowadzić, więcej pracować w kościele dla Boga i tak dalej. O, ja bym kupił, ale dopiero nowy dom kupił on. Ja mówię, ale gdyby Pan słyszał, czy wiedział. Po jakimś czasie on przyszedł, zadzwonił, że chce obejrzeć. Przyjechał, popatrzył, poszedł. Pamiętam, niedziela rano, tam w górnej sypialni, moja Lucy na dole w kuchni. Telefon dzwoni, telefon w tamtym pokoju, w tamtym, w drugim. Nie odbieram słuchawki, ale słyszę, przez co dzwonić. I wtedy głos do mnie. To jest człowiek, dzwoni, który chce kupić twój dom i on kupi. Po jakimś czasie słyszę, na górę moja Lucy idzie schodami. Odmyka drzwi do naszej sypialni i zaczyna mówić. Ja mówię, nie mów. Ja tobie powiem. Ten człowiek dzwonił, że chce przyjść jeszcze raz obejrzeć nasz dom. Ja tobie powiem, że on kupi nasz dom. Przyszedł i tak się stało. I zapłacił cash. Miał swój nowy dom. Dwie osoby. Po co on kupił, ja nie wiem. Agencja jedna i druga nie mogła sprzedać. A ja sprzedałem za wystawioną cenę, tylko tak jakby na kofi jemu obniżyłem z grzeczności. I kiedy wyjechałem, zacząłem czuć ból w moim kręgosłupie. Coraz bardziej zaczynało mnie naginać. I kiedy przyszło pakowanie szybkie, gdzie się przeprowadzimy, no, kupiliśmy omalże na grande dom. Za te pieniądze, co piękny dom sprzedaliśmy, pojechaliśmy na nord, 90 mil na nord, bliżej Nowego Jorku. Kupiliśmy starszy dom w porównaniu do tamtego znacznie tańszy. Omalże te same pieniądze. I kiedy mieliśmy się przeprowadzać, ja widzę, że ja nie dam rady nawet mebli nosić. Coś zaatakowało mnie. Nim przeprowadziliśmy się, nim zaczęliśmy. Niektóre osoby przyjechali stamtąd 90 mil w jedną stronę, aby pakować rzeczy, aby pomóc się przeprowadzić. Kiedy przyjechaliśmy tam, moja choroba zaczęła coraz bardziej mnie przygniatać. Kiedy wyjechaliśmy, mój biznes omalże, że został zamknięty. Najlepszych pracowników pozbyłem się. Tak jakby od nowa zaczynaj kopać dół pod dom. Nie mogę pracować. Moja żona nie, oczywiście pracowała tylko w domu, niezarobkowo. A za co będziemy żyć? Trzeba było dość sporo pieniędzy, żeby utrzymać dom, ubezpieczenia, samochody i tak dalej. I przeżyć. Zaczęło mnie coraz bardziej gnać do dołu. Nie ma pracy. Nowe środowisko i tak dalej. W końcu do tego doszło. Chodzę do lekarza. On mówi, omalże powiedział mi dosłownie, dał mi do zrozumienia. Nie masz wyjścia. Chcesz czy nie chcesz, będziesz musiał iść na operację. Trzy dyski. Bardzo, omalże, że ich nie ma. Ból niesamowity. Kiedy byłem tam, kiedy usługiwałem na nabożeństwie przed tym, podnosiłem nogę, ludzie nie widzieli za kazalnicą. Czasami, aby iść z parteru do góry, do sypialki, nie chciałem, żeby specjalnie widzieli. Szłem na rękach. Czyż po to ja przyjechałem tam? Moja żona akurat była w ciąży w tym samym czasie. Poszła do lekarza. Lekarz zaczyna mówić niesamowite rzeczy. To, że ja nie mogę się pozbierać i nie mogę dojść do siebie. Nie ma pracy. A moja jeszcze żona przynosi takie wieści, że lepiej nie słuchać. Lekarz mówi, musisz i to badanie robić, i to, bo coś tam. Każe, mówi, najlepszą radę lepiej usunąć. Ja rozmawiam z Lucy i mówię. Lucy mówi, czy ma jeszcze iść na te różne badania, kosztowne maszyny i kosztowne badania i tak dalej. Ja mówię, Lucy, czy zdecyduje się przerwać ciążę? Ona mówi, no, a więc sprawa załatwiona. My takie rzeczy nie robimy. Nie ma o czym dyskutować. My takich rzeczy nie robimy. My tę sprawę oddamy Bogu. Położyłem się. W nocy spać nie można. Jedna noc, druga, tydzień, dwa, miesiąc. Idzie czas, idę na operację. Omalże, że przed operacją bym nie wysiadł. Zrobili dla mnie operację. Przyszedłem do domu. Nie mogłem najmniejsze rzeczy zrobić. Ale nim przyszedłem do domu, przychodzi diabeł do moich myśli. I po prostu się śmieje. Mówisz, ale ty głupi. Przecież tak miałeś dobrze tam. Wszystko miałeś. I nawet w kościele pracowałeś. Co tobie strzeliło do głowy, że to wszystko zostawiłeś? I przyjechałeś tutaj. I komu ty teraz potrzebny? Co ty teraz możesz zrobić? I pokazał dla mnie taki obraz. Pamiętam, jak byłem w szpitalu u jednej siostry wierzącej, która miała różne rzeczy, rurki poprzyczepiane. Mówi, widzisz, i to czeka ciebie, dlatego że najmniejsze rzeczy nie mogłem zrobić, nie będę mówił o tych. Ja mówię, Boże, ja nie chcę żyć. Ja chcę umrzeć. Tam w tym szpitalu. A Bóg mówi do mnie, a czy na pewno? Czy już zrobiłeś to, do czego ja ciebie powołałem? Czy już zrobiłeś to, po co ty tu przyjechałeś? Czy dopiero co przyjechałeś? I mówię, Panie, wybacz. Panie, wybacz. Panie, przebacz. I kiedy wróciłem do domu, dalej spać nie mogę, żona coraz bardziej w ciąży. Presja taka sił ciemności, wierzę. Problemy, z którymi nie mogę sobie poradzić. Pamiętam pewnej nocy, bardzo cicho, jakoś zgramoliłem się na podłogę z łóżka, tak żeby żona nie słyszała. Tam położyłem się i zacząłem cicho się modlić. I mówiłem o tym wszystkim Bogu. A później powiedziałem: Panie, cokolwiek będzie. Panie, cokolwiek będzie. Panie, niechaj nawet, gdyby było najgorsze. Ja Ciebie kocham, ja Tobie będę służył, bo Ty jesteś wielki, Ty jesteś mój Pan i mój Zbawiciel. Ja Ciebie kocham, Panie. I Boża moc dotknęła mnie. Jakoś z powrotem weszłem na łóżko i pierwszy raz od dłuższego czasu zasnąłem. Tak spokojnie. I kiedy już bliżej ciąży było tego, że dziecko miało się narodzić, tak jakby spokojnie czekałem. Wiedziałem, że Bogu wszystko oddałem, że Bóg ma wszystko w swoich rękach. Ja akurat byłem przy porodzie tego dziecka. Widziałam, jak ono się rodziło. Patrzę, nóżka wychodzi, druga. Patrzę, ma brzuch. Patrzę, rączka, druga, głowa. No patrzę, że ma części ciała. Całe dziecko. Zaczyna tam płakać, bo jak uderzyli, ja nie wiedziałam, jak się zachować. Chcę powiedzieć o tym, że Bóg się nie zmienia. Chcę powiedzieć o tym, że On wie i zna najlepiej, cokolwiek Ty przechodzisz dzisiaj. I choćby Twój problem był większy jak najwyższa góra, nasz Bóg jest większy, halleluja, jak Twój problem. I nie ma takiego problemu, którego Bóg by nie mógł rozwiązać. Choćby wszystkie problemy całego świata zwaliły się na Ciebie, Jezus w mgnieniu oka ma moc przemienić wszystko. Ja to doświadczyłem w moim życiu. Halleluja. I wierzę, że jeżeli masz potrzebę, a rano nie było tej możliwości, dlatego że inna była sytuacja, ale będziemy się modlić. Jeżeli nie znasz Jezusa, jeżeli nie znasz Pana, jeżeli nie jesteś gotowy, gdyby Jezus dzisiaj przyszedł, gdzie będziesz? Jeżeli nie masz Jezusa, to chcę powiedzieć, że nie dojdziesz dalej jak tylko do piekła. Bez Jezusa dalej człowiek nie dojdzie. Ale Jezus chce Ciebie doprowadzić do nieba. Halleluja. Jezus dzisiaj chce, abyś Ty miał pełność zbawienia. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, dzisiaj Jezus chce Ciebie zbawić. Jeżeli masz problem swojego serca, być może z problemem małżeństwa, być może rodzinny, być może w domu jakikolwiek, Bóg zna najlepiej. Halleluja. I Bóg się nie zmienia. On jest wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. I On dotknie się Ciebie. Halleluja. Kiedy Jezus przyszedł tam do świątyni, w pewnym momencie dano Mu księgę i On czytał: Duch Pański nade mną. Halleluja. Duch Pański nade mną. I ten sam Jezus jest i tutaj. I Duch Pański jest nad Nim. I On dotknie się Twojej potrzeby. Jeżeli masz potrzebę, powstańmy. Powstańmy do modlitwy. Będziemy się modlić. I są tu pastorowie. A ja wierzę, przede wszystkim jest Bóg i Duch Święty na tym miejscu. I Pan Ciebie się dotknie. Jeżeli masz potrzebę, halleluja, wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. I Jezus dotknie się Twojego życia. Halleluja. Jeżeli masz potrzebę swojego serca, czy swojego ciała, chory jesteś, czy być może za bliską osobę, wyjdź do przodu do modlitwy. I są pastorowie i będziemy się modlić o te osoby. Halleluja. Dlatego, że Jezus był lekarzem, kiedyś On dzisiaj jest. Halleluja. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie. Panie, wywyższamy Ciebie. Panie, błogosławimy Ciebie. Oddajemy Tobie chwałę. Oddajemy Tobie cześć. Oddajemy Tobie uwielbienie. Dlatego, że Twoje imię jest cudne i wielkie. Halleluja. 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 Zachęcam. Drogi przyjacielu, droga siostro, drogi bracie, halleluja. Skorzystaj z sytuacji, halleluja. Dlatego, że Jezus dzisiaj chce dokonać coś szczególnego w Twoim życiu. Dlatego, że Jego moc nie jest ukrócona. Halleluja. On nie chce, żebyś się borykał w Twoim problemie. On nie chce, żebyś gonił sam. On chce pomóc sobie rozwiązać, halleluja. W imieniu Jezusa, halleluja. W imieniu Jezusa, halleluja.
Yes. Praise God. Thank you, Lord. Halleluja.